Nagrywane spektakle teatru, telewizji pozwoliły mi uchronić się od bycia, przepraszam,
klosem.
Tak, po prostu nie stałam się klosem szczęśliwie. Nie dostrzegają destrukcji, którą nawiedza ich, przez nią jej rodzina.
Czyli nie ma na Facebooku, czy na jakiś...
Tak, tak, a jej, no to mnie nie będzie. No niestety, zejdę z tego świata, nie istniejąc już więcej.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru. Z wielką radością dzisiaj przedstawiam kogoś, kogo właściwie przedstawiać chyba nie trzeba, moją ukochaną panią Ewę Wiśniewską.
Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu.
Pani Ewo, kocham panią od czasu doktor Ewy.
Kiedy... Znaczy od noworodka.
Nie, byłem, miałam wtedy chyba, to był 70 rok, prawda?
Tak, 71.
Pierwszy.
A na antenie ukazało się chyba w 72.
Tak? Coś no takie... mnie się wydawało. No w każdym razie
coś
byłam
takiego
jakieś...
koło 70.
Tak, jakaś tak, byłam tak. Bardzo wczesna podstawówka. I obejrzałam teraz jeszcze raz.
Tak?
To jest krótki serial w sumie.
Tak, tak.
I te to odcinki tylko... są krótkie.
Chyba 9 odcinków.
Tak, tak, i one tak. Trwają około pół godziny.
Tak.
Więc obejrzałam. Pewne rzeczy pamiętałam. Pamiętałam ten drugi odcinek ze staruszką, która miała takie brudne uszy. I
tak, straszne rzeczy. Tak, także tak. Z dzieckiem na przykład, które miało autentycznie, ponieważ sprowadzone zostało ze wsi koło Poświętnego, kołtun na głowie. Ja pierwszy raz w życiu tak. Widziałam, że dziecko... może mieć kołtun.
Słynny kołtun polski.
Tak, tak, tak. Ale że nie wolno tego dziecka było myć przez 6 miesięcy. Nie pozwalała rodzina.
Tak.
A zdumiewające, dlatego że dali to dziecko potem na plan.
Ale to było to niemowlę?
To, co się urodziło i ważyło już, bo było miesięczne.
Tak, już.
Ja musiałam w tych 3 palcach tak. Trzymać za stópki. To był wyczyn niesamowity.
Ale w ogóle ten odcinek, gdzie tam pewna dziewczyna jest w ciąży, przychodzi, żeby usunąć, bo chłopak Bogdan, którego kocha, wyjechał do miasta, którego gra potem tak zwany Leszek z daleko od szosy.
Daleko, że szosy, tak, 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 tak.
Pojawia. W każdym razie.
Stroiński.
Stroiński, wspaniały.
Tak.
Wtedy jeszcze młodziutki chłopak.
Tak, tak.
I
jego ojca grał...
Franciszek Pieczka.
Pieczka, tak, 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 tak.
Ale pomyślałam sobie, ach, ten to można odcinek by było puszczać dzisiaj, jako proszę, jak pani walczyła tam, żeby aborcji nie było.
Tak.
I doprowadza pani do porodu i potem
tak.
Nawet do tego, że rodzina uznaje, nie wygania
nie
dziewczyny.
Nie dość na tym tam przełożoną tego domu dziecka była pani Irena Malkiewicz-Domańska przecież. Wspaniała przedwojenna aktorka.
Tak. Bardzo Państwu polecam. To trochę oczywiście ten film się zestarzał, ale,
tak, formuła.
Ale ma swój wdzięk i myślę, że w porównaniu z tym, co nie z tymi filmami, które teraz powstają, te seriale,
tak.
I tak po prostu no, fantastyczni aktorzy przede wszystkim.
Tak.
Fantastyczna obsada i no i właśnie no, tak dla mojego pokolenia to też przypomnienie sobie tam Lisek i tutaj czy będzie i proszę pamiętamy jak w radiu pojawiały się, prawda, że poszukuje się dziecka, dziecku grozi tam psa, właściciela psa, bo dziecku grozi seria bolesnych zastrzyków brzuch. Chodziło o wścieklizny.
Tak, tak,
ale
tak.
Ale proszę Państwa, taki odcinek. Panie, tak. Wspomnienia z tym filmem, on dla Pani był jakimś momentem granicznym w karierze, chociaż wcześniej
żadnym.
Pani grała? Żadnym.
Żadnym. Był jedną z realizacji zawodowych. Szczęśliwie tak się złożyło, że ja akurat w tym czasie występowałam w teatrze telewizji. Więc nagrywane spektakle teatru telewizji pozwoliły mi uchronić się od bycia, przepraszam...
Klosem.
Tak. Po prostu nie stałam się klosem szczęśliwie.
Tak, no ale też już były wcześniejsze role, Jerzy Hoffman, prawda? Tak, Prawo i Pięść.
Tak, 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 to były tuż po szkole teatralnej. rolę. Życie raz jeszcze Kuby Morgenstern'a przecież. Tak. Też tuż po szkole.
I też, gdzie pani gra z Ryszardem Filipskim, takie cinema noir polskie.
Ajaj, umarli rzucają cień.
Nie, to było następne.
Umarły odpowie.
Umarły odpowie.
Tak, bo te dwa tytuły mi się myliły.
Tak, tym bardziej, że obydwa są takie wojenno-okupacyjne, tak, ale, a tamten z powojennym.
Tak, ale świetnie mi się grało z Rysiem Filipskim. To świetny, ja nazywam to mięsny aktor, takim... jakim był cudownym partnerem, już nie wiem, albo ja partnerką dla Mariusza Dmochowskiego, który był. To było mięcho aktorskie. On dawał wszystko z siebie i trzeba było też dać, odwrócić tę samą energię całą.
Ja chciałam polecić jeszcze pewno może na Allegro tę książkę można kupić, bo ona jest sprzed lat. Książka autorska pani Katarzyny Ostrowskiej, Ewa, czyli o tej Wiśniewskiej.
Ja tu odciskam się na w Międzyzdrojach tak, akurat. Tak.
Dlatego może ta pozycja taka tak. Nietypowa.
Upadnie.
Tak, właśnie, żeby to już nie było żadnego wypadku.
Dobrze.
O, dobrze. Powiedziała pani właśnie o partnerach i w tej książce jest dużo o partnerach. Tak. Mówi pani teraz o panu Dmochowskim. Zanim włączyły się kamery, mówiła pani o Romanie Wilhelmim.
Tak.
No i właśnie, bardzo jestem ciekawa z pani doświadczeniem, jak to jest grać z kimś, kto jest dobrym partnerem i z kimś, kto nie jest dobrym partnerem.
Czy... Ja raczej spotykałam się z dobrymi partnerami szczęśliwie. W moim całym życiu zawodowym.
No właśnie, bo nawet pisze pani o pani Aleksandrze Śląskiej, która była bardzo trudną osobą ze różnych innych wspomnień, a wyście były w jakiejś zażyłości, jakieś żarty robiła Zeza tam do pani?
Tak, w Madame de Sade. Tak, zażyłość i podziw mój wielki dla jej kunsztu, dla aktorstwa fantastycznego, dla dbałości o postać nawet już, która... istnieje na scenie, czyli to już nie jest premiera, ona się nie, to jest któryś z rzędu spektakl i ona cały czas jeszcze szlifowała to i to było godne największego podziwu, naprawdę.
W filmie, o którym mówiłyśmy, czyli właśnie z Ryszardem Filipskim, gdzie pani gra.
A najśmieszniejsze jest to, że ja w tym filmie jestem ubrana.
W piękne włoskie, jak Gina Lollobrigida.
Tak, ponieważ ja wróciłam z Włoch i miałam ubranka włoskie.
A tutaj córka stróża.
A tutaj córka stróża, tak. Tak się złożyło, śmiesznie.
Tak, i Włochy były ważnym krajem dla pani. Tak, i tak. Też no, mało brakowało i Włochy by zabrały nam Ewę Wiśniewską.
No, ale tęsknota za teatrem, za sceną.
Tak.
Była olbrzymia u mnie i nie do pobicia.
Tak, w każdym razie w tych filmach, w których jeszcze pani właśnie jest szatynką czy tak, brunetką, tak. Właśnie to takie...
Co prawda, w Zbrodniarzu i Pannie, ja będąc właśnie ciemnowłosa, byłam przemalowana na blondynkę, żebym się odróżniała od pani Ewy Krzyżewskiej.
Tak.
Ona była czarna. A ja byłam blondynką. Grałam taką drugoplanową postać. Jakiejś, zapomniałam, kłoś się. Nie. Jakoś inaczej.
Inaczej. No tak, ale to była też z Jerzym Hoffmanem, z którym pani się przyjaźni do dzisiaj.
Nie, Prawo i Pięść była przez pana na swetera robiona.
Prawo i Pięść?
Tak. Nie jest Prawo i Pięść, oczywiście. Hoffman, tak, z moim kochanym Hoffmankiem. Tak. Natomiast ja mówię o Zbrodniarzu i Pannie.
Tak, Zbrodniarz i Pannie.
Na swetrze i tam wtedy Krzyżewska i Cybulski grali, także w ogóle koniec świata. A ja byłam po pierwszym roku szkoły teatralnej, także podwójny, że tak powiem, miałam stres.
Stres i też zaczęła pani wcześniej, ponieważ poszła pani do szkoły jako niespełna sześciolatka.
Tak.
Więc wszystko szybciej się potoczyło.
Tak, i ja nie rozumiem tej awantury, która się rozległa jakiś czas temu na temat tego, czy dziecko powinno, czy nie powinno iść. Jeżeli czuję, albo rodzice uważają, że może, bo jest na tyle jakby zborny myślowo, to dlaczego nie? Nie wolno tutaj jakby stosować reguł jakichś chorych i zapisów. Jestem wrogiem tego.
Najpierw była muzyka, ponieważ pochodziła pani z rodziny, gdzie tata
ojciec
był muzykiem,
tak.
Mama prawnikiem.
Tak, ale mama pięknie śpiewała. Miała piękny głos.
I pani grała bardzo długo, chodziła pani też do szkoły i grała pani...
Potem do średniej, tak, muzyki, której nie skończyłam, ponieważ ja równolegle byłam w szkole podstawowej normalnej i w szkole podstawowej muzycznej. Ja nie miałam dzieciństwa.
I jeszcze ćwiczenie w domu.
I ćwiczenie w domu i odrabianie lekcji i tak dalej, i tak dalej. No i ponieważ później poszłam do szkoły muzycznej, to po prostu sobie postanowiłam już dalej nie być w szkole muzycznej. I powiedziałam rodzicom, że idę do szkoły teatralnej.
I jaka była reakcja?
No, dziwna. Znaczy, ja kategorycznie tego nie mogłam powiedzieć. Nie było takiego zwyczaju, żeby dyktować rodzicom co. Natomiast no, jakimiś takimi wykrętami, podstępem.
A potem rodzice byli dumni, kiedy przychodzili do pani na przedstawienia?
Zadowoleni.
Tak?
Tak.
Zadowoleni. No tak, to
co... Co prawda, ja bardzo nie lubiłam, jak... Mama nasza mówi, i bardzo ładnie wyglądałaś. I ja wtedy dostawałam białej gorączki dosłownie.
Boże, nie wspaniała rola.
Tak, tak, tak. Bardzo ładnie wyglądałaś.
To niedobrze. Mówiliśmy właśnie o serialach i o tym pani w różnych rozmowach się wypowiada, że te filmy, które były kręcone kiedyś i też seriale, już akurat też wspaniałe seriale Noce i Dnie, które to są...
No, genialne. To jest, czy Chłopi.
Czy Chłopi, tak, to wielka, seriale, wielka literatura, które, tak, prawda? Która na ekranie to dzięki, nic nie straciła.
I dzięki aktorom biorącym udział w tych...
Aktorom, właśnie, no i tak, też oczywiście reżyserii,
no tak,
scenariusze. I też myślę, że czas, który był, że można było, że to się tak nie liczyło, mimo że to było tak naprawdę, to powinno tamtedy być krócej, dlatego że była taśma, więc na taśmie
tak,
filmowej ona kosztowała.
Tak, ale to z wielką pieczą było robione, z pieczołowitością, oświetlane i to wszystko miało ręce i nogi. Ja wczoraj zobaczyłam, na którymś, zapomniałam, którym... Jutro premiera.
Aha.
Same gwiazdy, w tej chwili już częściowo nieżyjące. Genialnie zrobiony film.
Tak.
Odcyfrowany. Nie mogę się naprawdę doczekać. Może ktoś wpadnie na pomysł, żeby odcyfrować cudzoziemkę moją.
No właśnie, bo ona jest bardzo jest w niedobrej jakości.
No bardzo niedobrej. I to powinno być, to są tylko dwa tematy. Dwa księżyce według pani Kuncewiczowej i cudzoziemka. I nikt się tym jakby nie zajmuje. Nie dlatego, że ja tam gram, tylko dlatego, że w ogóle ten temat jest brzmiący. I powinien, ktoś się powinien tym zająć, tylko że nie ma takiego mądrali. Za każdym razem, jak się pytałam, to właściwie każdy nabierał wody w usta i nic się nie działo. Nie wiem.
Jest takiej jakości, można też, chyba to nie jest na tych telewizyjnych właśnie też...
Nośnikach?
Kanałach, no chyba tak.
No tak, ale wtedy tam są czernie straszne.
Tak.
Właśnie, gdyby to było... Z powrotem jakby odcyfrowane, to by to zupełnie inaczej się oglądało.
A tak, to rzeczywiście też...
Szkoda.
Szkoda. Obejrzałam ten film. On mnie przejmuje z pewnych względów osobistych. I też myślałam o pani. No taka rola dla pani rzeczywiście i dla pani nosa nawet, można
powiedzieć. Właśnie, tak.
Że, no nie ma.
Zresztą ja dlatego zostałam wybrana przecież.
Z powodu nosa, bo proszę państwa, tam pada fraza po niemiecku, jaki przepiękny nos, no. Najpierw z powodu młodego
tak,
zakochanego mężczyzny, potem lekarza.
Diese wunderschöne. Tak.
I
pani Kuncewiczowa dostała kilka propozycji i powiedziała ta. Nie wiedząc, w ogóle nie znając naszych nazwisk. Mm-hmm. Tych trzech osób, które tak. były jakby wytypowane do zagrania Róży.
To trudna rola. Myślę, że dla pani również.
Ja wtedy bardzo dziękuję dyrektorowi Warmińskiemu, że mnie zwolnił z grania, bo ja dość dużo grałam w Teatrze Ateneum. Zwolnił ze spektakli grania, już nie mówiąc o próbach, na 2,5 miesiąca sezonowe, bo zaczęty film był troszeczkę jakby w lecie jeszcze. Także w sumie 3,5 miesiąca kręciliśmy Cudzoziemkę i miałam wolną głowę do tego, żeby się zająć, do tego, żeby się w ogóle tego tekstu przecież nauczyć. Zresztą ja się tego tekstu uczyłam w Australii. Tak, dlatego, że wcześniej mieliśmy kontrakt podpisany wyjazdu miesięcznego do Australii ze skizem. Mhm. Także ja przyrzekłam, że będę miała opanowany tekst, jak przyjadę na zdjęcia.
Skizy za polskiej.
Tak, tak, tak.
I ma pani tą komfortową sytuację, czyli więcej czasu na to, żeby tę rolę w Cudzoziemce opanować. Ja myślę, że to też taka rola, nie wiem, może, bo dla widzów, którzy nie chodzili do teatru, to jest taka chyba rola, która trochę inaczej tą Wiśniewską się zobaczyło, prawda?
Tak, bo ja wtedy raczej częściej jeszcze brałam udział w takich show.
Telewizyjne show,
tak. I jakby zaczęło mnie to uwierać. Bo ja jednak mam trochę poważniejszą duszę niż tam...
Tak, od niepamiętnych lat podróżują ludzie.
Tak. Chciałam z tego wyjść. Wyjść
i...
Bardzo chętnie gram w komedii, jeżeli mi to jest na przykład dane. No, ale nie tylko i wyłącznie.
No wspaniale. Jeszcze przed wyjściem pomyślałam sobie, że tak oglądałam różne filmy, też jakieś spektakle teatru, telewizji, które udało mi się chociaż fragmenty zobaczyć, ale pomyślałam sobie tak, na dobry humor to zobaczę jeszcze raz, nie wiem po raz który, czyli co mi zrobisz, jak mnie złapiesz.
A mój Boże.
Przeurocze, cały czas zabawne.
No tak, a ja jestem tam w swoim dziele, chodzę.
Czyli?
Ta łososiowo-różowa suknia.
Tutaj z wstawką koronkową.
Koronkową, farbowaną, że tak powiem, w herbacie.
Nie, tak.
Tak, to było dzieło moich rąk. Ja to sobie sama uszyłam i po prostu miałam na życie.
Tak.
No i nagle powstał problem, w czym ja mogłabym defilować ciągle przez Warszawę.
Tak.
I kiedyś przyszłam właśnie przed rozpoczęciem zdjęć w tej sukience. I w swoich zresztą takich na koturnie takich sandałach. Mm-hmm. I ze swoim kapeluszem. Ja po prostu przyszłam tak, jak wyglądam na ekranie. Tak.
I tam jest to, proszę Państwa, bardzo polecam komedia. Kto nie widział, chociaż myślę, że prawie każdy...
Barei,
tak. Ja chyba wolę nawet od Misia ten film.
Ja jedno i drugie,
tak. Jakoś chyba teraz świeżo obyciam się.
Tak, ale to jest tak nieprawdopodobna. No to jest właściwie Bareja z Tymem stworzyli tak. To. Przecież te nonsensy, które nas otaczały.
Tak, ale jednocześnie ta lekkość te pokazania tego wszystkiego, no właśnie i gra aktorska, dopasowanie muzyki, patrzenia wszystkich tych absurdów, to jest wszystko... No nie musieliśmy mieć Monty Pythona, żeby pokazać właśnie...
Chociaż z rozkoszą bym zobaczyła Monty Pythona.
No.
Z rozkoszą, pamiętam przecież to.
Dzisiaj ktoś powiedział, byłoby niemożliwe, żeby Anglicy stworzyli Monty Pythona.
Dlaczego?
Żeby czterech białych, heteroseksualnych mężczyzn naśmiewało się z różnych rzeczy związanych z poprawnością polityczną, z różnymi odcieniami, że tak powiem, skóry, różną wiarą i tak dalej. Już humor już jest dzisiaj bardzo ograniczony.
Ja nie wiem, ale czy to jest tylko u nas, czy
no nie,
na
właśnie,
świecie?
No właśnie, w Anglii właśnie mówię, w Anglii
tak,
nie powstało oczywiście. Niesam...
No ja wiem, gdzie powstało.
No, no więc w Anglii też by już nie powstało. No.
Coś takiego, to no. Znaczy na czym polega redukcja tych naszych no, pragnień i wolności.
Powiem, staram się jak najkrócej, bo chciałam, żeby pani więcej mówiła, a nie ja, ale myślę, że to się dla pani też będzie interesujące i mam nadzieję, że dla państwa. Słynna, jedna z takich słynniejszych powieści Agaty Christie, 10 małych Indian, czy murzynków. Tam było murzynków, tak?
Chyba, tak.
A w Stanach to było jako Indian. Tak. I ja bardzo lubię, czasami mi wyskakuje w internecie, że jakiś quiz jest literacki do zrobienia i ja sobie sprawdzam, czy jeszcze pamiętam pewne rzeczy. No i wychodzi mi na to wszystko, że tam są jakieś hasła i trzeba do tych haseł dopasować tytuł. Mhm. No i są 3 tytuły, a hasła są takie wyspa, morderstwa i coś jeszcze, i figurki. No mówię, no to 10 małych murzynków oczywiście będzie. Ale patrzę, a tam jest granica, nie wiem, w pustyni i w puszczy. I nie został już nikt. No co to jest? I zaczynam taki szukać i w internecie szukam tych 10 małych murzynków. No i tam jest, że tak, że to jedna z najbardziej znanych powieści Agaty Christie.
Tak.
Ale w związku z tym, że była niepoprawna, bo zaznaczała kolor skóry, niepoprawna politycznie, w związku z tym jakaś tam u nich rada związana z tym zmieniła tytuł na Nie został już nikt.
Nie został to już w ogóle.
Nic już nie zostało,
nie
w ogóle
nic. Nic.
Nawet, bo może już, nie wiem, 10 małych figurek.
Tak.
Wszystko jest przesadą. Zresztą teraz wersja, którą obejrzałam właśnie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, w Paryżu, która się dzieje. I
tak.
Jadą na plac, w okolice placu
tak,
Pigalle
tak,
i tam
tak.
Dziewczyny, które oglądają i mają sobie zrobić zdjęcie. I w pewnym momencie ktoś mówi, a tutaj zobacz, jaka czekoladka. I kamera nie idzie na tą czarnoskórą aktorkę. Wycięta jest. Jest tylko czekolada.
Z naszego filmu?
Tak.
No to już naprawdę...
Nie wiem, obejrzałam to na jakiejś też nie telewizyjnej, więc nie wszystko...
No to
nie
chore. Jest... Znaczy chore.
Tak. No ciekawa jestem, co państwo właśnie o tym myślicie. Ale panie Ewo, bo właśnie zagadałam.
Nie. Skąd?
Ta rola właśnie cudzoziemki, której pani miała i taka rola
brzmiąca,
graniczna, tak. I pomyślałam sobie, że ona była potrójnie trudna, ze względu na to, że no, gra pani postać w jakiś sposób tragiczną. Osoba,
tak,
która nie potrafi
znaczy,
się znaleźć nigdzie.
Tak. Znaczy sama sobie stworzyła poprzeczkę tak wysoką, że nie była w stanie dojść do tego jakby swojego ideału nigdy.
Tak.
I dlatego udręczyła swoją córkę.
No,
zamęczyła
wszystkich
ją.
Wszystkich właściwie.
Wszystkich, no tak. No
syna,
tak.
Męża też.
Wszystkich. No taki charakter.
Taki charakter. I pomyślałam sobie, że to jest podwójnie trudne, bo jeżeli gra się osobę, która jest tragiczna, to ta osoba powinna od razu w widzu wzbudzać współczucie. A tutaj jest to właściwie, bo ona jest trochę potworem też.
No, bezwzględnie jest
tak,
nawet
potworem. Ale jednocześnie my rozumiemy, dlaczego jest też takim
tak,
potworem.
Tak, dlatego, że to jest... Ja drugi raz potem grałam takiego potwora w...
Zbliżeniach pani Piekosz.
W Zbliżeniach pani Piekosz, ale jeszcze wcześniej grałam w Sonacie jesiennej w Ateneum.
Tak.
Gdzie właśnie w podziwie i umiłowaniu sztuki, te osoby, tak samo jak w Cudzoziemce, tak samo jak w Sonacie jesiennej, nie dostrzegają destrukcji, którą nawiedza ich, przez nią jej rodzina. Ona nie ma świadomości, że męczy ludzi, że ich pozbawia rzeczywistości, że ich pozbawia osobowości jakiejkolwiek. To... jakby kochając sztukę, można się zagubić. No i właśnie to są przykłady takie.
Tak, dramatyczny też film Bergmana. Wspaniały też.
Tak.
Tak, ale...
A czy pani wie, że ja nie widziałam, pani Moniko, tak, tego filmu?
Tak, bo pani nie chciała...
Dopóki, żeby się nie sugerować tak. z niczym. Mhm. Żeby po prostu mieć swój, jakby swój pogląd na to, żeby swoją wizję jakby. Bo ja wiedziałam, że ja będę bronić tej osoby. Mhm. Chcę bronić, chcę umotywować to, że zniekształciła życie całej rodziny. Bo ona nie była złym człowiekiem. Tyle tylko, że była może klaustrofobiczna, może klapy miała na oczach i tylko granie i koncert. Jest taka wspaniała postać pianistki, Marta Argerich, która wszystko poświęciła muzyce. Mhm. Więc jestem w stanie to zrozumieć.
Tak, i powiedziała pani, poświęca bliskich, ale poświęca też w jakiś sposób siebie, bo w pewnym momencie ta sztuka już nie odwzajemnia tej miłości,
tak.
A tej miłości bliskich już też
nie ma.
Nie ma.
Tak, tak. No ona przegrywa
tak.
swoje życie, ciągle pędząc jak ćma do tego światła, którym jest sztuka.
Tak. Dzisiaj może ktoś by oglądał to z takim nowym spojrzeniem, jak patrzą psychologia, że pewne osoby, które są w jakiś sposób autystyczne, które są genialne z jednej strony, mm-hmm. w jakiejś dziedzinie, ale z drugiej strony te emocje i relacje międzyludzkie dla nich są no, wtórne, mniej ważne, bo one się spełniają w czymś,
no więc,
czym czują się dobrze. Więc
no
to jest, dzisiaj nauka już wytłumaczy
jakby
takie
zaczęła
osoby.
To ciekawe.
I że to jest, jeszcze się mówi, że właśnie też, czy to są jakiś rodzaj pewnego też ADHD, mówi się o ADHD dla dorosłych, że to jest kwestia ilości dopaminy, która jest...
Nie.
Więc Cudzoziemka, tak, też państwu polecam, jeszcze, a powiedziałam, potrójnie trudna, ze względu na to, że gra pani właśnie tą postać tragiczną, postać, która też momentami przeraża, ale jednocześnie musi pani mieć ten wschodni akcent.
A, tak.
Prawda? I to jest to zaciąganie, które...
Ono jest raczej białoruskie.
No,
ono trudno
powiedzieć...
Wschodnie. I ponieważ ja mam słuch i pamięć słuchową, w ekipie był człowiek, to znaczy w tych przygotowaniach naszych, tak. asystent, który pochodził stamtąd. Ja się po prostu wsłuchiwałam w to, jak on mówi.
I to dawało pani?
I tak.
Że...
I jakby nauczyłam się tak mówić. Wiem, że bardzo trudno mi było, bo tak jak wróciłam do grania w teatrze. Musiałam mówić rozciągniętą twarzą. Natomiast tu miałam zwężony sposób mówienia. Takim nie. I musiałam sobie potem ćwiczyć aparat mowy, żeby zagrać tak. wieczorem ten spektakl.
Ale jeśli chodzi o Cudzoziemkę, to na tyle sugestywnie, że ja kilka dni temu rozmawiałam ze swoją koleżanką i która pytała się, a kto będzie u ciebie w programie? Ja mówiłam, że właśnie pani Ewa Wiśniewska. To tam padły słowa, dużo, dużo komplementów i też zachwytów. Ale jej rodzina chyba z Kresów pochodzi.
To piękne.
Czyli tak rola ta odbiła.
Tak, przepraszam, ale to są jeszcze podzwonne przeziębienie różnych.
No, teraz dużo, dużo osób choruje. Także na tyle sugestywna ta rola i też no właśnie kolejna rola, tak jak właśnie w Jesiennej Sonacie, czyli też muzyka.
Muzyka. Która w dalszym ciągu jest dla mnie bardzo ważna. W ogóle zawsze była.
A ma pani,
w domu.
Ma pani pianino w domu?
Nie mam.
Nie?
Nie mam, ale mam genialne nagrania płyty i sobie puszczam. Oczywiście od Bacha, poprzez Mozarta, Brahmsa, to wszystko, muzyka poważna mi w ogóle towarzyszy. Beethoven, no to w ogóle ja bez tego nie żyję. Muszę to mieć.
Tak. A w spektaklu Sonata Jesienna grała pani sama też, czy nie?
Tak, niby grałam.
Bo to chyba by za
ten nocturn, żebyś... nie, tak był instrument, fortepian ustawiony, żeby on był frontem paki do widza, a ja miałam tutaj przecież zasłonięte nie tyle pulpitem, ile samą klawiaturę była zasłonięta. Tak. Natomiast tak jak teraz przecież w spektaklu Baron Münchhausen, ja też nie gram. Natomiast potrafię wiedzieć, w jakim rejestrze powinny być dane dźwięki. Bo nieraz jak ja widzę, że ktoś gra i to powinny być silnie, że tak powiem, dolne. Nagle ja widzę, że ktoś się rozpłynął na klawiaturze i wali mi po tych.
Panią chyba w ogóle boli niekompetencja dzisiejsza.
Tak.
Bo pani jest perfekcjonistką. Przynajmniej w życiu zawodowym.
Tak. Dręczy mnie brak profesjonalizmu.
I wypowiadała się pani o tym, że no, właściwie też mogę powiedzieć to, nie cytując pani, czy też nawet nie parafrazując, że dzisiaj no, właściwie sławami zostają i gwiazdami, bo pani też w jednym ze swoich wywiadów powiedziała, że nie lubi pani być nazywana gwiazdą, wystarczy aktorką.
Bo to nic nie znaczy w tej
chwili. A że dzisiaj to nic nie znaczy właśnie, ktoś to zrobił skandal, tak, to już tak, jest
tak,
gwiazdą.
Tak. A zwłaszcza protestuję przeciwko właśnie, przepraszam państwa, że mam okulary. Nie to, że się odcinam od państwa, tylko miałam drobną sprawę naoczną robioną i dlatego nie mogę w tych mocnych światłach wystąpić. W pewnym momencie, jak miałam prezentować kogoś na jakiejś imprezie dużej, bardzo i ważnej, niedawno, no i właśnie powiedziałam, że w okularach będę, więc raczej podziękowano mi. Tak, w każdym razie chciałam powiedzieć, że nie zaistniałam może w mediach społecznościowych, ponieważ nie widzę powodu, dla którego mam opowiadać, którą nogą wyszłam z domu, albo czy mam brzuch, czy go nie mam, albo że mi coś zrobiło się z okiem. Po prostu ja tego nie... Ja tym gardzę. Co to jest za sposób istnienia w zawodzie aktorskim? W zawodzie aktora. Mhm. Artystycznym. Czy ja nie słyszałam, żeby jakikolwiek wspaniały pianista, skrzypek, opowiadał o tym, jak...
Znaczy, co je na
śniadanie. Co je na przykład. To jest upokarzające. Niestety.
No, ale dożyliśmy takich czasów, że takie rzeczy...
Że co? Że ludzie uważają, że zaistnieją? Czy to jest lot, nie wiem, motyla. Jeden dzień żyje to, ta wiedza. I już dalej, prawda?
No z jednej strony tak, ale z drugiej strony ta wiedza, ona potem daje frukty.
Jakie?
Takie, że powiedzmy do filmów brane są osoby, nie patrzące się, że się patrzy, że
a, ma
wspaniały warsztat, ale nie, ta osoba ma tutaj tyle...
Nie jest
tyle
medialna. Tak? Ja się właśnie dowiedziałam, między innymi o sobie. Też, że... Przecież ja nie jest medialna.
No, czyli nie ma na Facebooku, czy na jakiś...
Tak, tak, a jej, no to mnie nie będzie. No niestety, zejdę z tego świata, nie istniejąc już więcej. Tylko w teatrze.
Teatrze, no, ostatnia rola filmowa w 25, czyli 2 lata temu, tak? Była też...
Babcia. Mm-hmm. Tak,
tak,
u Kingi Dębskiej.
Tak, jeszcze tego filmu nie obejrzałam.
A to bardzo.
Czyli tak, to jest tak. Teraz tytuł, zapomniałam. Zupa nic.
Tak.
Współczesny film o PRL-u, tak?
Też, tak.
Toczący się też i...
Tak, ale taki dotykający spraw, ale nie drążący. Przez co ludzi nie zniewala do tego, żeby zabierali głos w dyskusji. To jest po prostu podane. To jest tak. Proszę bardzo. Tak było.
W Wśród młodych aktorów są też takie osoby, które pani ceni, z którymi pani grywa i w teatrze, i w filmie. To żeby już właśnie zostawić tych celebrytów, a porozmawiać o tych aktorach, w których pani myśli sobie, że w jaki sposób będą następstwem dla pokolenia pani aktorów, którzy mają
no to
szansę.
Różny, to jest duży wachlarz od ewidentnie komediowych wersji aktorstwa poprzez to takie troszeczkę bardziej jakby osadzone,
dramatyczne, charakterystyczne.
Tak.
Jakieś tak, nazwiska? Widać, takie...
Bo ja wiem, nie chcę.
Nie?
No a co mam powiedzieć?
No pewnie.
No to jest Kinga Price, która powinna przestać się wygłupiać w tym.
W serialach?
Nie, ona jest świetna. W Świętym Antonim, jak ja to nazywam, Ojciec Mateusz. Tak. Ona jest świetna, tylko już wali właśnie Monty Pythonem troszkę. ale to świetna aktorka. Bardzo, bardzo dobra. Dorota Landowska.
Która gra z panią w Snacie.
Tak. Magda Cielecka, z którą też grałyśmy razem. Tak, to świetna aktorka. To nie są powielające się te same twarze, tak samo przycięte włosy, tak samo, prawda, usta.
Zrobione tylko?
Tak, tylko to jest dyferencja, jest różnica. One się różnią i właśnie mają swój charakter, swoją osobowość, to jest strasznie ważne.
Ważne i to jest, rzeczywiście pani mówi, że jest to szeroki wachlarz. Mi się wydaje, że ten wachlarz trochę się zawęża. Jest to
Majka Ostaszewska też świetna.
Tak.
Świetna aktorka. Tak, genialnie się rozwijająca w ogóle. Tak.
Tak. I bardzo różnorodne role.
Bardzo,
potrafi być bardzo zabawna i bardzo przejmująca, dramatyczna.
Tak, dramatyczna. Tak.
Więc rzeczywiście też ma tutaj ten wachlarz ogromny.
Możliwości te.
Tak. Czy jest coś takiego w pani karierze, jakieś takie wspomnienia, które są najmilszymi wspomnieniami albo najważniejszymi?
O, masa.
Masa.
No bym musiała tutaj jakoś wygłosić prelekcję.
Ale to tak wobec tego, te, które strumień świadomości,
nie.
Które pierwsze?
No, nie wiem. Wszystkie... Właściwie propozycje, które miałam, i teatralne, i filmowe, i telewizyjne, teatru telewizji, były jakieś takie no, krwiotwórcze dla mnie i ważne. I jeżeli to się rzucałam w to całą postacią.
Całą sobą. Tak. I to rzeczywiście widać w pani rolach, że one są z jednej strony czuję się, że jest tam bardzo dobry warsztat wypracowany, ale jednocześnie, że ten warsztat nie przesłania pani temperamentu. Albo odwrotnie, temperament nie przesłania
okiełznany.
Tak, że to wszystko jest właśnie w takich proporcjach, mimo tak dużej różnorodności.
Tak, ten właśnie płodozmian bardzo mnie interesował w tym zawodzie zawsze.
I że lubiła pani również wyzwania takie, żeby nie być tą amantką na zawsze.
Tak.
Tylko właśnie...
Charakterystyczne.
...role, kiedy jest...
No przecież pani... 20 lat temu był robiony Ogniem i Mieczem.
Tak. Starabaśń.
Starabaśń, no cudo z tym, tak. Mamy, prawda, no. Które mam w domu.
Tak.
Mam też szczękę przednią.
I czyli właśnie, no bo też to są takie hollywoodzkie wyzwania troszkę, bo w Polsce mówi się i rzeczywiście coś takiego jest, że daje się aktorom raczej grać według ich warunków i właściwie powielać
no
się
i
role.
Właśnie wynika z tego taka jakby urawniłowka.
Tak,
zawodowa.
A jednocześnie tak, urawniłowka, a jednocześnie też to, że jeżeli coś, co gra na niekorzyść amantów i amantek, ale szczególnie amantek, no bo amant jako amant żyje dłużej, mężczyzna.
Bardzo długo.
Tak, bardzo długo.
Jak przestanie chcieć być amantem i staje się charakterystyczny, to
tak.
Jest w ogóle skarb.
A w przypadku kobiet jest to dużo trudniejsze i rzeczywiście Był taki czas i teraz już chyba to się zmieniło. Myślę, że społeczeństwa w ogóle europejskie i w Stanach się starzeją. W związku z tym coraz więcej też pojawia się ról dla dojrzałych kobiet.
U nas jeszcze mało.
Jeszcze nie dużo, a jeżeli jeszcze, tak, to ma być wsadzona w rolę matki, babci i tak dalej.
Tak. Samą w sobie. Ja nawet wręczając nagrodę, a nie, dostałam nagrodę za... Za zupę nic, to właśnie powiedziałam, że teraz oczekuję, babcię zagrałam, to teraz na prababcię.
No właśnie, a mało jest tych ról, gdzie to jest tak wyjęte z kontekstu albo wtórne, no, tak jak w Cudzoziemce. Jest to wtórne, no, bardzo ważne, że ona jest matką, i tak, ale jest...
Tak, to ona
to jej nie definiuje.
Oczywiście. Mhm. I takie role najbardziej mnie interesowały zawsze. Żeby przecież ja babci nie gram w zupie nic, jak pani zobaczy.
Tak, to jest w dziadku.
Ja jestem babcia. Nazywam się babcia, ale zachowuję się normalnie. Nie chodzę w chodzę w przydeptanych kapciach, bo tak bardzo chciałam, żeby tak właśnie jak fafą ubrana, ten fartuszek i to właśnie nic. Ale nie szuram, nie gram babci. Babcią jestem sposobem myślenia, sposobem reagowania i tak dalej.
Ale też tam się akurat nie udało pani urody przykryć. Ona jest taka trochę przyprószona, ale...
Nie, ja w ogóle tam jestem, nie ma... Znaczy, ja się sama charakteryzuję od wielu lat. Tak. I po prostu tyle tylko, że potem musi to być zaakceptowane i uznane. I ja tam miałam właściwie puder na twarzy tylko i gdzieś tam otwór gębowy zaznaczony, żeby było wiadomo, gdzie jest. Ale oczy właściwie nie malowane.
No nie malowane, ale ma pani takie oczy, takie tęczówki.
Jeszcze nie dość...
Wyraziste zawsze.
I miałam jeszcze do tego włosy ściągnięte do tyłu, żeby... Nie, tutaj nie patować, prawda?
Tak, więc ten film jeszcze przede mną. Jeszcze chyba, proszę państwa, nie można go zobaczyć w internecie, ale jeżeli gdzieś, a w kinach z kolei chyba
nie ma. Może nie.
Więc jeżeli państwo widzieliście i wiecie, gdzie można zobaczyć, to piszcie w komentarzach, żeby ci, którzy oglądają, też mogli przeczytać i zobaczyć. Pani Ewo, a taka rola, o której by pani myślała, że jeszcze ma pani jakiś niedosyt, jakiejś postaci, jakiejś roli, no bo bardzo dużo pani gra, szczególnie tych roli, które wiele osób nie zna, bo były rolami teatralnymi, a nie rolami filmowymi.
No, Madame de Sade trzykrotnie grałam, bo grałam najpierw z panią Aleksandrą Śląską w Ateneum, po czym w Narodowym... Potem zagrałam jeszcze znowu w Ateneum, tylko już postać tę, którą grała przedtem Aleksandra Śląska, czyli księżnę de Montreuil. A potem to samo zagrałam w Narodowym. Nie dość na tym, właśnie w trakcie prób ja cały czas łapałam się na tym, że ja się chcę odezwać tekstem René, czyli swojej córki, bo miałam to gdzieś... Na którejś półce w mózgu.
Zapamiętane. Tak. I też nie wszyscy z państwa mogą wiedzieć, bo grała pani również Marię Callas.
Tak.
Która trochę przykryta potem, ponieważ nowsza była z Krystyną Jandą.
Ale Maria Callas...
To zupełnie inna.
Ale Maria Callas w telewizji była zrobiona tylko ze mną.
Tak.
I bardzo chętnie bym to zrobił. Bardzo świetna formuła była tego jakby wywiadu.
Tak.
Dwie osoby biorą
tylko. Z Arturem Szniewskim.
Z Arturem, tak. I to jakby był wywiad rzeka, który teraz jest bardzo modny.
I to też nie pierwsza pani...
Ale piękna historia była, dlatego że ja byłam ucharakteryzowana wtedy. Przez cudowną Iwonkę Kamińską. Cudowną charakteryzatorkę i byłam tak genialnie odtworzona, że idąc korytarzem, ja mam dość charakterystyczny głos, dopóki szłam tym korytarzem, no to idzie jakaś aktorka, tak zrobiona, a nie inaczej. I dopiero jak mijałam daną osobę znajomą i mówiłam, dzień dobry, to Ewa. Także genialna charakteryzacja była. Tak. Mm. Ogniem i mieczem też byłam charakteryzowana przez mężczyznę. Poprosiłam bardzo, dlatego że zawsze cudowna charakteryzatorka by mi złagodziła sprawę.
Żeby troszeczkę kobiecość się dodać.
A tutaj nie. Tutaj właśnie świetny pan Krysiak, charakteryzator, mówi, no to teraz destrukcja twarzy. I to wszystko było robione.
Podobno tylko prawdziwie piękne kobiety nie boją się pokazać właśnie w takich...
charakterystycznych.
Może,
nie wiem. To wielki komplement.
No, ale panie...
Przepraszam, bo ja się ciągle po prostu...
Poprawia pani włosy. No nie, no bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Pani Ewo, tych wszystkich właśnie rolach, o które zapytałam, pani jest i tą osobą, którą gra, ale zawsze też tą Ewę Śnieską. Jest pani, należy do tych pani aktorów, którzy właśnie własne piętno
odciskają. To wielki komplement, dziękuję bardzo.
Czyli zawsze, ale jednocześnie staje się pani też tą osobą, bo też wielcy aktorzy, tak jak, nie wiem, Gustaw Holoubek,
no właśnie.
On dla mnie nigdy nie był postacią, tylko zawsze był Gustawem Holoubkiem.
Tak, ale ten jego intelekt i ta jego mądrość
tak.
Jakby była immanentna, to było coś związane z jego osobowością. Ja, co prawda on był bardzo charakterystyczny, bo ja o tym wiem. Bo grając Skiza, przecież graliśmy razem. I charakterystyczny, cudowny, dowcipny, nieprawdopodobnie.
Tak. Miałam okazję poznać kiedyś w Czytelniku, porozmawiać, tak. Potem też na przyjęciu wspólnych znajomych. Ale właśnie to był zawsze Gustaw Holoubek, a mniej postać.
No więc właśnie, można się zastanawiać, czy na przykład formuła widzenia aktorstwa taka jak pan Jan Świderski, który sobie krostę nawet na nosie robił tam w Wiśniowym Sadzie, żeby... I przemalowywał się całkowicie, stawał się w ogóle kimś innym. Czy też aktorstwo wspaniałe Gustawa Holoubka. Właśnie a propos, teraz też proszono mnie o wypowiedź na temat Gustawa Holoubka, ponieważ bardzo dużo graliśmy ze sobą wszędzie. W telewizji i w teatrze bardzo dużo, w Ateneum. I nie mogłam, dlatego że to był czas, kiedy miałam właśnie zajęcia z
oczami.
Z oczami, tak. I nie mogłam wziąć udziału w tym wywiadzie. Bardzo żałuję.
Teraz pani...
No się zasłoniłam i przyszłam. Tak.
Teraz mogła pani powiedzieć, no i tak, no i dobrze, że syn też wspaniałą karierę robi, bardzo zdolny i to też...
Bardzo.
To jest jakaś kontynuacja, może no nie aktorska, tylko reżyserska, ale...
Tak. Ale fantastyczna.
Ale wspaniała. Ale jeszcze właśnie z tym warsztatem, stawaniem się postacią lub też zostawaniem przy swoim aktorstwie, to kimś takim moim zdaniem też pośrednim był
Tadeusz Łomnicki.
Też, ale bardziej bym powiedziała, że Zbigniew Zapasiewicz. Że on do mnie też, jeżeli grał lekarza, to był rzeczywiście tak przekonywujący jako ten lekarz medycyny, czy w innych rolach, no głównie akurat te role
u Zanussiego,
że stawał się czy to dyplomatą, czy też w barwach ochronnych adiunktem uczelnianym, tak się stawał, dawał twarz tej postaci, ją wypełniał, jednocześnie był Zapasiewiczem.
Wiarygodny, tak.
I tak bym powiedziała, że właśnie ja bym porównała pani aktorstwo właśnie z Zapasiewiczem, że i Ewa Wiśniewska jednocześnie i postać.
Bardzo dziękuję. Bardzo miło.
Tak. Ale tak pani też
siebie ocenia. Ja siebie w ogóle nie oceniam, dlatego że ja siebie oceniam na tyle negatywnie, że tak jak mówiłam w tym słuchowisku, też mi się nie podobał mój głos z kolei. Także ja mam milion zawsze zastrzeżeń do siebie.
surowe wychowanie, myślę, że to jest to
pokolenie,
że mało mówiło się dzieciom wtedy, że się jest wspaniałym, stawianie na stół, powiedz wierszyk, jakaś liczna,
Nie, tego nie. Na pewno
tak,
nie.
I mimo, że pani właśnie uzdolniona, to tych tak komplementów nie było, a one rzeczywiście budują.
Bo ja wiem, one budują, dlatego że mam niedaleki przykład moich przyjaciół, gdzie matka tak fantastycznie wspierała córkę, że ona poszybowała w ogóle w świat prawie.
Aha.
Będąc pewną siebie. Ja nie wiem, ja byłam nieśmiała w szkole teatralnej śmiertelnie i raczej nie wygląda na to, że taką byłam.
Nie wygląda. I tutaj też któraś z opinii na pani temat, już nie pamiętam, bo tam bardzo dużo jest, zresztą polecam państwu książkę, jest bardzo dużo różnych osób wypowiada się, które z panią pracowały. No i jedna z tych osób, która mówi, no na pewno nie jest nieśmiała.
Nie, to cudnie, no to bardzo
czyli
dobrze.
Czyli opanowała to.
Czyli potrafiłam to, że ja jeszcze do niedawna przecież nawet mówiłam w którymś wywiadzie, że jak mnie zaskoczy jakieś pytanie, to ja się czerwienię.
O!
Tak.
O, a powiem pani, tak, na pewno nie pamięta tego, bo nawet wtedy się nie znałyśmy, teraz proszę państwa, możemy zdradzić, że jesteśmy sąsiadkami.
Sąsiadkami, tak.
Widujemy przy sklepie, a pani Ewa czasami, teraz to nawet nie wiem, ale tam był taki czasami stolik i kawę pani piła i paliła.
Oczywiście,
pani
oczywiście, tak, przed
sklepikiem.
Tym, jak jest cieplej zaczyna to, no, tak. być, to już od razu jest ten
czyli papierosek
stolik.
Jest cały czas?
No oczywiście.
Niestety jest, tak.
Dlaczego niestety?
No bo kaszel troszkę. No nie wiem.
Nie, kaszel to jest spowodowany zupełnie inną
sprawą. Kiedyś właśnie tak, dzisiaj palenie jest takie...
No tępione. Właśnie,
tępione i
ale ja widzę, że jednak wierni wyznawcy
są. Ale jeden z pisarzy polskich młodego pokolenia, już nie pamiętam, czy to był pan Łukasz Orbitowski, który chyba pali i napisał, że dzisiaj jesteśmy palący epigonami, ale wkrótce staniemy się znowu awangardą. Jak skończy się moda na to zdrowie, takie bardzo restrykcyjnie.
Tak, mnie najbardziej, że tak powiem, wkurza, a jednocześnie zniewala reklamy te telewizyjne, które mają antidotum na wszystko, co by się człowiekowi nie przydarzyło, tylko nie biorąc odpowiedzialności, bo proszę przeczytać ulotkę i poradzić się tamtego. Czyli zaleca się coś, tylko że niekoniecznie. Ale to jest właśnie panaceum na wszystkie możliwe dolegliwości człowieka.
Tak.
No wzruszające to jest naprawdę.
Szczególnie wzruszające.
A kiedyś była taka cudna reklama, jak taki mały chłopczyk. I jest ona, tylko jakaś mądrala telewizyjna wpadła na pomysł, żeby krótką odzywkę tegoż chłopczyka uroczego, który zbił kubek, postanowił odkupić mamie i pomalować. I tam było tak, ja bardzo lubiłam tę reklamę, ona śmieszna strasznie, że jest taki sam, no prawie, mówił, a teraz ucięli mu to, jest jeszcze lepszy, mówi mamusia. Nie puścili tego, jest taki sam, no prawie, bo to był Homas przecież, jest ten kubeczek.
Tak, no ale to prawie robi różnicę.
Bo no oczywiście, więc nie wiem. Jaka mądrala wpadła na ten
wszystko
pomysł.
Wszystko się skraca, specjaliści też od reklam.
Ale to nie trwało
że trzeba,
nawet...
że trzeba skracać reklamę, bo ludzie już teraz, którzy są przyzwyczajeni do tych właśnie internetowych mediów, że coraz krócej skupiają uwagę i już w związku z tym...
Ja jestem ciekawa, czy my mówimy też tak szybko? Bo ja tego nie lubię, jak na przykład mi... Dobrze, że się mówi w telewizji na przykład niektórym wiadomości, nic w ogóle nie mam w mózgu. Natomiast gdzieś coś przeleciało. Albo w wywiadach też. Prawda? To mnie też dręczy. Mam nadzieję, że my nie jesteśmy takie.
Nie staram się, żeby zachować pauzę, która jest
godność.
Która jest tak bardzo ważna. Pani Ewo, mam nadzieję, że zobaczymy panią w jakimś jeszcze filmie.
Może. I... Jako prababcie, proszę bardzo.
Nie, właśnie.
A ja kiedyś powiedziałam ze sceny a propos, już nie pamiętam jakiej postaci, że świetna. A właśnie przy tej babci. Powiedziałam, że Betty Davis zalecała kiedyś aktorkom, że jeżeli zgodzą się na zagranie matki, a potem babki, to to jest ich koniec. Tak powiedziała. Świetna, aha, wspaniała artystka.
A co się stało z Baby Jane?
No, to genialne. To
dwie
genialne.
Starsze panie.
Ale tak. Genialne. Czyli jakby ona potem postanowiła z tego piedestału Jezabel i cudownej wszystko o Ewie, tak, zejść. Ciekawe.
Ciekawe. Pani Ewo, bardzo dziękuję i za dzisiejszą rozmowę, i za to wszystko, co pani mnie jako widzowi i myślę, że państwu daje i dała swoimi rolami.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Nie wiem, do której jeszcze kamery. Zaraz.
Bardzo dziękuję i również dziękuję państwu. I do zobaczenia wkrótce. Czekam, jak zwykle, na państwa komentarze. Do zobaczenia. Dziękuję.